Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Mocny początek roku i wisienka na torcie. To jest taki plan na dzisiejszy odcinek.
Będziemy rozmawiały o dwóch serialach, serialu Euforia i serialu Kontrola. Jeden z nich to jest światowy hit HBO Go, który można oglądać w Polsce na HBO Go, a drugi to polska niszowa produkcja, która też jest niby światowym hitem.
Dwa światowe hity, dwie opowieści o kobietach i dwie opowieści o miłości, przyjaźni i samotności.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
To zaczynamy od serialu Euforia. To jest bardzo długo oczekiwany drugi sezon tego serialu Sama Levinsona, znanego na całym świecie, który w 2019 roku wzbudził ogromne emocje. Ja dzisiaj stawiam taką tezę, że świat trochę dzieli się na ten przed euforią i po euforii.
Jeżeli chodzi o ten serial, to mam wrażenie, że Euforia jest serialem, który... Mimo, że czerpie z różnych dzieł popkultury, że można tam znaleźć tropy albo inspiracje Levinsona, to jest rzecz tak nowa. Ja przyznam, że nawet trudno mi trochę na początku tak się rozgrzać i rozmawiać o tym serialu, bo są takie sceny, my widziałyśmy 7 z 8 odcinków na HBO Go, można obejrzeć już pierwszy odcinek, gdzie jak tylko o nich pomyślę, to mi tak aż rozdziera serce.
To prawda, ten drugi sezon, na który zresztą musieliśmy bardzo długo czekać, jest jednak dużo bardziej mroczny, dużo bardziej przerażający niż sezon pierwszy. Musieliśmy czekać, no bo oczywiście COVID i pandemia przesunęła produkcję tego serialu. Sam Levinson nie chciał rezygnować albo iść na różne ustępstwa, które nagrywanie w pandemii musiałoby od niego wymagać, to znaczy zrezygnowanie na przykład z jakichś grupowych scen z dużą ilością statystów. Dlatego też rok temu dostałyśmy taki przedsmak w postaci dwóch odcinków specjalnych, też właśnie gdzieś koło świąt, prawda? To był grudzień i styczeń, z tego co pamiętam.
Tak, dwa odcinki, jeden poświęcony Ru, czyli głównej bohaterce granej przez Zendaję, i to jest rozmowa jeden na jeden z jej sponsorem, a drugi poświęcony Jewel, czyli jej dziewczynie granej przez Hunter Schafer.
I dopiero teraz właśnie mamy drugą część tej historii, co jest nieco zabawne, dlatego że pomiędzy pierwszym sezonem Euforii, tymi dwoma odcinkami specjalnymi i drugim sezonem Euforii, właściwie w fabule różnica jest kilku dni. To znaczy to wszystko się gdzieś rozgrywa w okolicy świąt, na przełomie Nowego Roku, drugi sezon, początek to jest Sylwester. No a jeśli chodzi o nagrywanie, no to mamy różnicę prawie 3 lat i trochę widać, że ci aktorzy jednak... Nie powiedziałabym, że się zestarzeli, ale też nie mogę użyć słowa dojrzeli, dlatego że to są takie osoby gdzieś mniej więcej plus minus w wieku 20 paru lat.
To jest też ważne, że ci aktorzy są w wieku 20-20 kilku lat, bo mimo, że to jest opowieść o nastolatkach, o licealistach, licealistkach, to jest to opowieść bardzo brutalna, dosłowna, jest dużo scen seksu, są różne takie sceny, które... są bardzo związane z przemocą, więc mimo, że tutaj często krytykujemy sytuację, kiedy często 30-latkowie grają licealistów, to jednak tutaj ja się przyznam, cieszę, że to nie są 15, 16, 17-latkowie.
Tak, to jest taki relikt przeszłości. Kiedyś te seriale dla nastolatków, te seriale Young Adult były znane z tego, że osoby, które tam grały, były zdecydowanie starsze od ich bohaterów i bohaterek. Ale wiesz, ja chcę, żebyśmy nad tym się zatrzymały chwilę. To znaczy nad pytaniem, czy to jest naprawdę serial o nastolatkach i naprawdę serial dla nastolatków, dlatego że z jednej strony mam sobie takie dużą niezgodę i duże oburzenie na to, jak patrzę, jak bardzo brutalny, jak bardzo seksualny jest ten serial i myśleniem o tym, że oglądają to naprawdę młode osoby, a z drugiej strony coraz więcej przekonania nabieram, że jednak to, że Euforia dzieje się w świecie nastolatków, w ogóle nie sprawia, że jest to serial Young Adult. Że to jest tylko jakieś tło i kontekst.
Ja myślę, że to jest trochę tak, że świat nastolatków często przez popkulturę jest traktowany bardzo po łebkach. Jako takie high school drama, po prostu ona kocha jego, on kocha ją i tamta by chciała z innym i wszystko jest na końcu bardzo dobrze. W sensie takim, że one są często bardzo naiwne.
Przepraszam, chcę dodać, że opowiedziałaś też fabułę bardzo wielu komedii romantycznych na przykład, które są kierowane do osób dorosłych.
Tak, ale o osobach dorosłych są też bardzo poważne, poruszające produkcje. I wiesz, ja się zastanawiałam dużo nad tym i przed naszą rozmową zapytałam parę osób, które pracują z nastolatkami, terapeutów, terapeutek, właśnie co oni myślą o euforii, jak to jest z tą euforią. I za każdym razem dostawałam odpowiedź, oczywiście to nie jest żadne badanie, żeby była jasność, to jest kilka rozmów, że te osoby słyszą od nastolatków, od nastolatek, że to jest o nas, że to jest w końcu o nas, że ktoś nas potraktował poważnie. I wiesz, ja nie myślę, że to jest serial tylko dla nastolatków, to znaczy ja bym wręcz chciała, żeby dorośli, szczególnie ci, którzy pracują właśnie z młodzieżą, rodzice osób, które dorastają, oglądały ten serial i potraktowały poważnie to poczucie samotności, tę brutalność dojrzewania. To, że to nie jest taki miły i cukierkowy często czas w życiu, że to jest naprawdę trudne, to odnajdywanie siebie w tym czasie. A jednocześnie, wiesz, myślę, że ktoś w końcu potraktował tę grupę poważnie i udawanie, że seksualność to nie jest coś, co jest dostępne nastolatkom, że przemoc to jest coś, czym się nie spotykają, czy narkotyki. Jest taki świetny reportaż, ostatnie zdanie, bo się za bardzo rozgadałam, a ty mi powinnaś już moim zdaniem minutę temu przerwać, Anka. Ewa Pungowska zrobiła świetny reportaż dla dużego formatu właśnie na temat tego, jak wygląda kontakt nastolatków z narkotykami i tych takich nastolatków, którzy nam się nie kojarzą, bo to też są dzieciaki z tak zwanych dobrych domów. Na zewnątrz wszystko wygląda okej, tak? Większość tych bohaterów to nie jest opowieść o dzielnicy czy regionie, który jest biedny, zapuszczony, a wszyscy rodzice są uzależnieni od alkoholu.
Z jednej strony tak, zgodzę się z tobą, że ta warstwa emocjonalna pod kątem tego, że ludzie są zagubieni, szukają swojej tożsamości, też wchodzą w specyficzne relacje z innymi ludźmi. Jeśli się jest młodą osobą, są zupełnie różne i rzeczywiście tutaj euforia jakoś gra adekwatnie. Natomiast myślę sobie, że w ogóle pokazanie tych ludzi młodych w euforii, jakby świat, w którym żyją, jest zupełnie nieprzystający do tego, jak dzisiaj nastolatkowie funkcjonują też. Dlatego, że mam trudności z interpretowaniem tego, że Euforia jest serialem, który pokazuje, jak żyje ta generacja Z. Generacja młodych ludzi, którzy teraz właśnie są w okresie nastoletnim. Piosenki, do których oni tańczą na imprezach, które śpiewają, są jednak sprzed dobrych kilku lat.
Z czasów naszego liceum. Jak tak. Usłyszałam piosenkę Pussycat Dolls Doncha, to naprawdę się bardzo zdziwiłam.
I tutaj wchodzi kwestia Sama Levinsona. To znaczy Sam Levinson, twórca, showrunner tego serialu, on od początku mówił, że ten serial jest dla niego bardzo mocno autobiograficzny. To znaczy nie powiedziałabym, że Sam równa się Ru, ale jesteśmy bardzo blisko tego. Wiemy też, to jest publiczne, że Sam Levinson miał problemy z uzależnieniem wcześniej w swoim życiu i opowiada o tym nieco przez tą euforię. Więc myślę, że tam jest dużo więcej jakichś uniwersalnych rzeczy niż tylko sportretowanie tej generacji, tej młodzieży, która dzisiaj funkcjonuje. I też na przykład to, że w tym drugim sezonie szczególnie prawie w ogóle nie ma szkoły, prawie w ogóle nie ma tego kontekstu tego, że oni są tacy młodzi, nie? Że jakby to się wszystko rozmywa. Więc to, co chciałam powiedzieć, to jest to, że pomimo tego, że Euforia często jest sprzedawana jako serial dla nastolatków albo serial o nastolatkach, to myślę, że zupełnie tak nie jest i że równie dobrze wyciągną z niej bardzo wiele jakby lekcji, ale też przyjemności i rozrywki osoby i w naszym wieku, i osoby w wieku rodziców bohaterów Euforii, a może i jeszcze bardziej.
To jeszcze dodam, że nie tylko przyjemności, ale też jakiegoś bardzo dużego poruszenia, bo ja przyznam, naprawdę mną ten serial wstrząsnął, mnie bardzo poruszył, jest na długo zapamiętam niektóre sceny z tego serialu, ale też to, o czym mówisz, ja się z tobą zgadzam i też dorzucę jeszcze jeden argument za tym. Zobacz, w tym serialu nie ma praktycznie mediów społecznościowych już w tym drugim sezonie.
Tak, i to jest zaskakujące rzeczywiście, że też został odcięty ten fragment świata, dlatego tutaj coraz częściej zastanawiam się o tym, dlaczego ten serial w ten sposób jest skonstruowany, że on nie aspiruje do pokazywania rzeczywistości. Ja bym była daleka od tego, że mówienia, zobaczcie, takie właśnie teraz nastolatki są, to jest dokładny portret nowego pokolenia.
Ja rozumiem, że ty mówisz i co mówisz o tym, że nie chcę, żeby to było o portrecie młodego pokolenia, tylko że to jest bardziej uniwersalna opowieść, ale jednocześnie ja bym chciała podkreślić, że ten serial mocno pokazuje to, że młodzi ludzie właśnie mając kilkanaście lat mierzą się z problemami, które ciężarem często nie odstają od tego, z czym mierzą się dorośli. I to jest dla mnie ważne, bo często zdarza się bagatelizować to przeżycia dojrzewania, przeżycia dzieci to na inną rozmowę, ale przeżycia dojrzewania właśnie przez rodziców, przez opiekunów, przez ludzi wokół. I ja bym nie chciała, żeby to umknęło, że to jest ważny wątek, że to jest ważne, że oni jednak są w tym momencie, kiedy próbują się odnaleźć, próbują się dowiedzieć, kim są, próbują znaleźć coś, co ja bym tutaj szeroko powiedziała, jakiś sens w ogóle życia i funkcjonowania, że budują pierwsze związki i że to jest bardzo trudne i im nie wychodzi.
To ja się muszę odnieść do tego, od czego zaczęłaś swoją wypowiedź, to znaczy do tego, że się zachwycamy euforią, dlatego że ja jestem daleko od zachwytów, szczerze powiedziawszy, po tym drugim sezonie. A właściwie trochę jestem rozbita pomiędzy dwoma warstwami euforii. Jedna warstwa to jest warstwa produkcyjna, realizacyjna, tego jak w ogóle euforia jest skonstruowana i jak jest wymyślona, a druga warstwa to jest to, co ja przeżyłam i to, czego ja doświadczyłam patrząc na ten serial. I jeśli chodzi o warstwę właśnie taką wizualną i warstwę pomysłu na euforię, wydaje mi się, że to jest w ogóle rewolucja w telewizji, rewolucja w serialach, serwisach streamingowych. To jest serial, który jest wymyślony od początku do końca, od pierwszej dużej litery do ostatniej kropki tej historii. Wiemy po prostu precyzyjnie, że jest pomysł na tę opowieść, do czegoś dążymy i że jest to pokazane w ten, a nie inny sposób. Ten serial jest neonowy, jest kolorowy, makijaże, stroje, no po prostu o tym mogłybyśmy zrobić oddzielny odcinek i pewnie byśmy przykrzykiwały się jedna przez drugą, prawda?
Zdecydowanie tak. To jest tak, że to jest serial, z którego można zrobić bardzo dużo plakatów, obrazów, wyciągać pojedyncze nawet po prostu sceny z tego serialu.
Tak, i możesz zrobić w dowolnym momencie tego serialu stop klatkę, pokazać ją komukolwiek, kto zna euforię i ta osoba bez pudła zgadnie, że to jest ten serial, bo tak bardzo charakterystyczne są tam użyte kolory, bardzo charakterystycznie wyglądają te postaci I tak jest ukazany ten świat, więc to jest absolutne mistrzostwo, jestem tym zachwycona i po prostu uważam, że twórcy tego serialu zasłużyli na wszystkie możliwe nagrody. Natomiast jest ten druga warstwa tego medalu, druga strona tego medalu, to znaczy to, że pierwszy sezon bardzo mnie też ujął tym balansowaniem pomiędzy niewinnością a rozpustą, seksem i przemocą, natomiast w drugim sezonie nie widać tej niewinności, ona w ogóle się kończy, jest tylko i wyłącznie brutalność, seks, przemoc, seks, nagość i to jest tak przytłaczające, przecież myśmy o tym rozmawiały. Ty obejrzałeś pierwsze trzy odcinki i mówiłaś, że czujesz się przytłoczona, ja miałam tak samo, po prostu ten serial jest mega dołujący w drugim sezonie.
On jest potwornie smutny, ale też myślę, że tutaj dobrze, że to się dzieje na HBO, które daje jeden odcinek tygodniowo, bo ja bym rekomendowała, żeby tego serialu jednak nie binge'ować, czyli nie oglądać odcinka za odcinkiem.
Tak, dokładnie, zgadzam się z tobą.
Bo są takie sceny, że ja naprawdę wyłączałam ten serial. Jest taka scena, nie pamiętam, który to jest odcinek, kiedy Rue, czyli ta bohaterka grana przez Zendaya i tutaj naprawdę moim zdaniem Zendaya pokazuje niesamowite aktorstwo, ale kiedy ona po prostu wybucha, jest wielka eksplozja, nie chcę tutaj też za dużo zdradzać, ale to coś... Sięga dna, tak. Jest odcinek, gdzie ona sięga dna. I ten odcinek jest taki, że ja go oglądałam na 4 razy. Ja go po prostu zatrzymywałam i wracałam do niego, bo on jest tak rozdzierający, kiedy widzimy, co się dzieje z tą dziewczyną, co ona w sobie ma, bo też jest tak, że w tym drugim sezonie mam wrażenie, że więcej dowiadujemy się o Rue. To znaczy o tym, co ona przeżywa i co ona tłumi narkotykami, że jej puszczają różne emocje i mam wrażenie, że też Zendaya jako aktorka dojrzała. widzę te zmiany pomiędzy pierwszym a drugim sezonem, ale rzeczywiście to, że każda osoba w tym serialu jest smutna i w jakiś sposób pozbawiona nadziei, jest naprawdę no, bardzo mocno dołujące.
I ja myślę, że tutaj nastąpiło jakieś przegięcie, że w tej ogólnej dawce rozpaczy ja nie czuję się z nią komfortowo jako jej odbiorczyni, ale też myślę, że po prostu tutaj nastąpiło jakieś spiętrzenie, które nie do końca było potrzebne i które nie do końca rozumiem, bo ten serial mówi bardzo wiele ciekawych rzeczy, bardzo wiele mądrych rzeczy, który sobie po prostu powyłapywałam niektóre momenty, no, które po prostu mnie zwalają z kolan. Natomiast to wszystko tonie w tej rozpaczy. I mam wrażenie, że ta rozpacz i ta ilość tej nagości, która zresztą jest bardzo tak symetrycznie rozdzielona pomiędzy mężczyzn i kobiety, nie tak jak w serialach i w filmach zazwyczaj się zdarza, że to kobiety paradują nago, a mężczyźni nie, to tak myślę, że to trochę jest zbyt bardzo przytłaczające i przykrywające całą historię. Ten odcinek, o którym ty mówisz, jest właściwie cały poświęcony tylko i wyłącznie Ru i takiej jej wielkiej ucieczce, wielkiej podróży trochę, którą ona przeżywa, jednocześnie będąc w koszmarnym stanie. I tutaj też się pokazuje ten majstersztyk, to znaczy ten drugi sezon Euforii korzysta z tak wielu tropów kulturowych i się odwołuje do filmów gangsterskich i jest trochę właśnie high school dramy, bo mamy taki musical robiony w liceum, ale jest też coś na przykład, co mi się kojarzy z filmami Aronofskiego, z Rekwiem dla snu. Więc to wszystko jest takie pomieszane, poplątane, świetny jest ten miks, ale chyba za dużo ktoś postanowił włożyć w to gorzkich smaków.
Ja jeszcze bym dodała, że widzę dużo inspiracji Trainspottingiem, jeżeli chodzi o takie kultowe tytuły i ja za to cenię też ten serial i to, że on jest nieoczywisty, idzie nieoczywistymi śladami. Takich żali do tego serialu mam poczucie, że jest za mało jednej z bohaterek, która była dla mnie ulubiona, ona pokazywała dość dużą siłę w tym pierwszym sezonie i była taka też właśnie nieoczywista, czyli Kat, świetna Barbie Ferreira w tej roli i jej jest moim zdaniem za mało i ta jej postawa z pierwszego sezonu gdzieś zniknęła, zupełnie się zagubiła i trochę jest to powiedziane tak, jakby ta moc, którą kiedyś zyskała, ona musiała gdzieś ulecieć, ale też cały serial zaczyna się już taką bardzo dramatyczną historią i takim czymś, co od razu rzuca na kolana, bo w pierwszym sezonie poznaliśmy dealera Fesco, granego przez Angusa Clouda, też świetna rola, który jest takim dość flegmatycznym, takim gościem, który działa trochę w zwolnionym tempie, ale który wydawał się w jakiś sposób nie być właśnie rozdzierająco smutny czy straumatyzowanym. Jest takim miłym dealerem. Nie mogę uwierzyć, że wypowiedziałam to zdanie.
To jest kluczowe, wiesz, bo to mnie zaskakuje. Euforia powinna dostać jakąś nagrodę od Stowarzyszenia Dealerów za ocieplanie ich wizerunku, bo jest Fez, ale jest też ta nowa dealerka, która też po prostu ma uczucia niemalże matczyne wobec Ru.
I jest byłą nauczycielką i to też jest bardzo nieoczywiste, ale myślę, że Levinson po prostu szuka tych wszystkich nieoczywistych rzeczy. No ale w pierwszym odcinku właściwie mam wrażenie, że Levinson chce powiedzieć, myśleliście, że przynajmniej on sobie daje w życiu radę? Myśleliście, że przynajmniej on jakoś funkcjonuje i jest może nawet dość zadowolony z życia? No to zobaczcie, co on przeżył i pierwszy odcinek zaczyna się od dramatycznej historii właśnie tego sympatycznego dealera i wciąż nie mogę uwierzyć w te zbitki słów, więc musisz teraz przejąć głos.
To jeszcze dodam, że Fez jest bohaterem też w pewnym sensie historii miłosnej i w drugim sezonie trochę na pierwszy plan wysuwa się Lexi, która do tej pory była bardzo mocno w tle całej opowieści. Lexi, czyli najlepsza przyjaciółka z dzieciństwa Ru i siostra Cassie. I to, co ona robi w tym serialu, jest po prostu niesamowite. I jej wątek jest głównie wątkiem komediowym, ale powiem ci, że wzbudził we mnie chyba największą sympatię. I w ogóle Lexi i Fez to są moi ulubieni bohaterowie, bo powiem ci, że w drugim sezonie wszyscy, absolutnie wszyscy mnie irytowali. Na czele z Ru i na czele z Jules, do których miałam ogromną sympatię na początku, w pierwszym sezonie. W tym sezonie one są wobec siebie nieszczere, nie fair, ranią się, głównie jednak Ru rani Jules, natomiast Jules też się wycofała. Jakby cała ta jej historia została również sprowadzona tylko i wyłącznie do tego, żeby być w relacji z Rue. Nie ma chyba żadnego wątku, w którym ona występuje jakoś indywidualnie albo z kimkolwiek obok.
Ona została sprowadzona do roli dziewczyny Rue, mimo że właśnie w pierwszym sezonie jej kontekst, jej historia, jej tożsamość płciowa i wszystko, co się z tym wiąże, i seksualność to były jedne z ważniejszych wątków i to nagle, zdaje się, zniknęło, wyparowało. Więc dla mnie to jest duży też minus tego drugiego sezonu, mimo że właśnie mam poczucie, że jeżeli chodzi o taki poziom emocjonalny przeżywania i tego, co się dzieje, on jest no, dużo mocniejszy niż pierwszy sezon, ale wiesz, też powiedziałaś o tej nagości, a nie wiem, czy pamiętasz, w pierwszym sezonie to właściwie były jeden z krytyków filmowych, często cytowanych, amerykańskich, policzył, ile razy w jakimś odcinku był pokazany penis, bo był odcinek o penisach i to było niby takie szokujące, więc mam wrażenie, że po prostu Levinson chyba to postanowił utrzymać.
Tak, zgadzam się z tobą. Jeszcze a propos tej relacji Rue i Jules, warto dodać, że tutaj pojawia się trzecia postać, czyli Elliot, zupełnie nowa, wprowadzona właśnie w drugim sezonie. I muszę cię zapytać o to, bo miałam cały czas wrażenie, że Elliot jest wyimaginowanym przyjacielem Rue i Jules. To znaczy, też nie istnieje bez nich, poza tymi dwoma osobami i poza interakcjami z nimi. I jego postać jest w ten sposób skonstruowana, że wcale bym się nie zdziwiła, jakby nagle się okazało, że Elliot w ogóle nie istniał i był tylko wytworem wyobraźni, na co zresztą wcześniej sobie też na takie różne szaleństwa, musicalowe wstawki albo właśnie takie fantastyczne wstawki twórcy sobie pozwalali.
Tak, myślę, że to jest kolejny właśnie taka łyżka dziegciu do tego, że on też jest potrzebny w kwestii fabularnej, a nie w kwestii właśnie bycia oddzielnym bohaterem. I to jest właśnie ten minus tego drugiego sezonu, że tych interakcji jest tak dużo, że nagle te pojedyncze historie przestały mieć aż takie znaczenie dla Levinsona, więc no. Ja bym jednak chciała powiedzieć, że powiedziałam, że się zachwycamy. Ty się tutaj powiedziałeś, że ty się nie zachwycasz, ale jednak mimo tych wszystkich drobnych rzeczy, o których mówię, ja muszę powiedzieć, że ja się zachwycam. To znaczy, ja myślę, że Euforia wciąż jest jednym z tych seriali, które trzeba obejrzeć, bo to jest serial wyjątkowy, to jest serial, do którego przez lata, moim zdaniem, twórcy się będą odnosić i to już jest serial, który ma status kultowego.
Zgadzam się z tobą, rzeczywiście to jest wyjątkowy fenomen, to jest coś, co wcześniej nie było pokazane w ten sposób w telewizji i sposób opowiadania i wątki, które on porusza, to jest sam fakt tego, że wytwarza się wokół tego serialu taka dyskusja, że jest polemika, że analizujemy różne wydarzenia, które się tam dzieją, to już potwierdza jego fenomen i jego kultowość. Mi w tym drugim sezonie też właśnie miałam trochę kłopot z tym, żeby nadążyć za tymi wszystkimi płaszczyznami, które się tam dzieją, bo też się bardzo mocno rozwija wątek takiego trójkąta, który się pojawia na linii Nate, Cassie i Maddie. I to są akurat te postacie, które mnie chyba najbardziej irytowały z całego serialu i których najbardziej nie rozumiem i które mnie też drażnią. A jednocześnie te takie flashbacki z przeszłości, które są pokazywane z życia każdej z tych osób, też dosyć jakby bardzo prosto wyjaśniają ich zachowanie. Czasami mam wrażenie, że ten serial trochę ćmi łopatologicznością. Może dlatego, że po prostu nie da się aż tylu wątków tak precyzyjnie i twórczo opracować. Jak myślisz?
Możliwe, że tak, ale też wydaje mi się, że w pierwszym sezonie miałyśmy też bardzo wysoko postawioną poprzeczkę i miałyśmy bardzo wysokie oczekiwania, patrząc na pierwszy sezon Euforii, że po prostu, że oczekiwanie drugiego było też bardzo, bardzo wysokie, a to wciąż jest świetny serial, że może nie jest tak niezwykły jak pierwszy, nie jest, już żeśmy się przyzwyczaiły do tego sposobu opowiadania do tych bohaterów, do tych bohaterek, ale myślę, że właśnie Levinson postanowił w tym serialu, w tym sezonie po prostu trochę złamać nam serce.
To jest chyba dobre określenie, że Levinson z premedytacją łamie nam serce. Jeszcze zanim skończymy już nasz wątek euforiowy, chciałam ci opowiedzieć o dwóch momentach, w których ja doznałam jakiejś epifanii, które zapamiętam z tego sezonu. Mogę?
Ale już zapraszam.
Jeden dotyczy Kat. Tam rzeczywiście ta bohaterka została mocno okrojona z wątku i też się zmienia w jakiś sposób. Nie jest już Kat tą wyemancypowaną, odważną Kat z pierwszej serii, ale w pewnym momencie ona wpada w taką panikę i wpada w taki lęk. Jest to bardzo zabawnie przedstawione, bo właśnie trochę w sposób musicalowy, absurdalny, bo nagle wkraczają do jej pokoju różne postacie. Już nie chcę tutaj za dużo zdradzać. I ona tam mówi, że wszyscy jej każą pokochać siebie i wszyscy jej każą być body positive i jakby celebrować to, jak wygląda i to, kim jest, a ona na to nie ma siły, a ona na to nie ma przestrzeni i ona tak nie może, pomimo tego, że bardzo, bardzo usilnie próbuje i pomimo tego, że to właśnie za to ją podziwia społeczeństwo i za to ją podziwiają jej przyjaciele. To mi się wydawało bardzo poruszające. A drugim takim poruszającym momentem jest to, kiedy mówi Ru o swojej przeszłości i o tym, że jest uzależniona od narkotyków. I mówi o tym, że no bardzo łatwo jest powiedzieć jej, że dlatego, że umarł jej tata, ona jest teraz uzależniona, że ona jest teraz ćpunką. Ale to nie do końca jest tak, bo ona, nawet gdyby jej tata nie umarł, to pewnie by używała narkotyków i pewnie jej życie by się nie zmieniło. I to mi się też wydało bardzo, bardzo bolesne, bo my lubimy takie łatwe wyjaśnienia, że ktoś miał traumę w dzieciństwie i teraz to się na niego przekłada, jak jest dorosły, starszy, w jakiś okropny sposób i trochę tym wyjaśniamy. A Ru zadaje temu kłam i mówi, wcale nie, może ja po prostu taka jestem.
I mówi w tej scenie też coś ważnego, do osoby, która też jest uzależniona od narkotyków, że właściwie to ma poczucie, że z nikim by nie porozmawiała, gdyby nie narkotyki i że właściwie nikt z jej bliskich jej nie rozumie i nikt jej nie zna. I znowu tutaj jest też ważny wątek, o którym trochę mało powiedziałyśmy, ale wątek samotności, bo poza tym, że wszyscy bohaterowie, wszystkie bohaterki tego serialu są smutni, to mam wrażenie, że po prostu wszyscy są też bardzo samotni.
I właśnie trochę w takiej ciszy i zawieszeniu skończymy wątek euforii.
A za chwilę porozmawiamy o polskim fenomenie.
Na pierwszy rzut oka, ucha, nie wiem, co to zależy, jak można powiedzieć w radiu, to serial Kontrola i serial Euforie chyba więcej dzieli niż łączy.
Myślę, że tak. I forma, i sposób opowiadania, i warstwa wizualna, i miejsce stworzenia, i doświadczenie showrunnera, showrunnerki. Mogę wymieniać dalej.
Ale jest kilka rzeczy, które rzeczywiście nas nakierowały na to, że możemy opowiedzieć o tych dwóch serialach w jednym odcinku. To znaczy, oba te seriale zostały opóźnione przez pandemię i miały podobny system, to znaczy pierwszy sezon, pandemia, jakieś tam jeden, dwa odcinki specjalne wrzucone w zeszłym roku i dopiero drugi pełny, nakręcony sezon z opóźnieniem w tych okolicach, no bo Kontrola miała swoją premierę w grudniu, a Euforia w styczniu.
To, co ich łączy, to popularność, bo serial Euforia jest jednym z najchętniej oglądanych na HBO Go, a z kolei Kontrola to polski serial, który był dostępny pierwszy sezon na YouTubie i który do tej pory odnotował prawie 70 milionów wyświetleń na całym świecie.
Tak, to nagle się okazało, że jak wrzuci się serial, który jest bardzo króciutki, bardzo tani, bo po prostu powstał jako zadanie w szkole filmowej i dorzuci się do niego angielskie napisy, to ta historia się obroni. I rzeczywiście jego bardzo młoda twórczyni Natalia Parzymies zdobyła ogromną popularność swoim serialem, który podobnie jak Euforia jest neonowy, jest taki podobny kolorystycznie.
No tak, tylko tutaj widzimy Warszawę. To też jest dla tych, którzy mieszkają w Warszawie albo znają Warszawę, to można wyszukiwać różne miejsca i to jest miły aspekt tego serialu.
No i Kontrola, która zaczęła się dopiero pojawiać właściwie w polskich mediach jako coś ciekawego do obejrzenia. Dopiero po tym międzynarodowym sukcesie jakoś została odkryta przez Polaków i Polki chyba w drugiej kolejności niż przez świat na YouTubie. Oczywiście popularności kontroli do popularności euforii no nie można porównać, absolutnie, bo mamy do czynienia z jakąś taką półamatorską produkcją i produkcją na najwyższym poziomie z ogromem pieniędzy, wielkim budżetem. Ale jednak w kontroli też jest coś uwodzącego i coś, co sprawiało, że my się pierwszym sezonem zachwycałyśmy.
To jest bardzo intymna opowieść o dwóch dziewczynach, Natalii i Majce, w tych rolach świetne Adrianna Chlebicka i Ewelina Pankowska, które były w związku, my poznajemy je wtedy, kiedy już są po rozstaniu, a te sceny, kiedy one były razem, to są takie flashbacki, cofanie się właśnie do przeszłości. I to jest taka krótka, intymna, bardzo osobista, bardzo taka cicha, bym powiedziała nawet, historia. I to, że to jest też, że te etiudy są takie krótkie, bo to są 10, kilkanaście minut ma każdy odcinek. Chyba tak, prawda? To nie wiem, czy ktoś przekracza 15 minut.
Pierwszy sezon jest stworzony z takich nierównych odcinków, z których najdłuższy ma tam kilkanaście minut, natomiast drugi sezon jest już równy, to znaczy każdy z odcinków ma te 10 minut.
To sprawia też, że go się tak ogląda, jak właśnie trochę takie pojedyncze sceny z filmu. Mamy wrażenie czasami, że to są takie fragmenty jakiegoś większego filmu i takiej jakiejś dłuższej historii. Drugi sezon już jest dostępny na player.pl, już nie na YouTubie. Natalia Parzymiec rozpoczęła właśnie współpracę z tą platformą. Bardzo mądry ruch playera, moim zdaniem.
Tak, i bardzo kibicuję i chciałabym, żeby kontrola pojawiła się na głównej platformie, czyli TVN-ie. I to by było rzeczywiście coś przełomowego i zaskakującego. Nie wiem, czy się firma na to zdecyduje, ale bardzo kibicuję. To jest naprawdę dobry krok, bo rzeczywiście nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o stworzenie kontroli. No i widać, że w tym drugim sezonie już jest troszeczkę inaczej. Chociażby dlatego, że oprócz tych młodych aktorek, które poproszone przez swoją koleżankę, zaangażowane przez koleżankę tam zagrały, mamy też osoby, które są rozpoznawalne z polskiej telewizji, typu Adrianna Biedrzyńska, tam się gdzieś Magdalena Boczarska też przewija, Dorota Stalińska, Cezary Żak, więc to są takie postacie, które się w polskich serialach pojawiają.
Widać też, że na ten sezon zostały wydane jakieś pieniądze, bo te różnego rodzaju sceny, ujęcia, mimo że zachowują klimat, no to jednak widać, że coś się w tej sprawie zmieniło i ja się z tego cieszę, bo jednak sytuacja, w której bezkosztowo albo prawie bezkosztowo trzeba robić serial, jest złą sytuacją i mam nadzieję, że sukces Nataszy Parzymiec jednak pokaże, że warto inwestować też w młodych twórców i młode twórczynie. To jest też ważne.
Ja po pierwszym sezonie byłam zachwycona tym serialem. To znaczy bardzo podobało mi się to, w jaki sposób jest zrobiony. Właśnie młode dziewczyny w rolach głównych też były świetne. I te postacie jakoś mnie przekonywały do siebie i wzbudzały również sympatię i bardzo kibicowałam tej miłości pomiędzy dwoma dziewczynami. Natomiast w drugim sezonie już trochę patrzyłam na nie bardziej krytycznie i zauważyłam, że tak jak w poprzednich odcinkach Natalia była dla mnie najfajniejszą postacią, mądrą, błyskotliwą, czułą, tak teraz przepoczwarzyła się w jakąś okropną osobę, która paskudnie traktuje swoją stałą partnerkę, jest nieznośna, źle też traktuje Majkę, zachowuje się no tak, że byłoby mi bardzo przykro, gdybym miała taką bliską osobę w swoim otoczeniu. I spojrzałam dużo bardziej krytycznie na to, w jaki sposób są przedstawione te osoby. I nawet mam wrażenie, że czasami ta kontrola, pomimo tego, że jest takim właśnie pierwszym ważnym polskim serialem poruszającym wątki LGBT, również popada w stereotypy dotyczące LGBT.
Tak, to jest mój główny zarzut, to co powiedziałaś na końcu. Mam wrażenie, że w pierwszym sezonie udało się coś, co nie jest naturalne w polskiej popkulturze, w polskiej telewizji, czy właśnie w polskich filmach. To znaczy ta postać osoby nieheteroseksualnej wchodzi zwykle niestety w takie bardzo podobne kolejne. To znaczy jak widzimy lesbijkę, to dostaje ona jakiś pakiet cech, podobnie na przykład gej, czy osoba transpłciowa. Tych to jest w ogóle już najmniej, już prawie są niewidzialne niestety w polskiej popkulturze. No i w pierwszym sezonie to była opowieść o miłości, która o takiej zawiedzionym, złamanym sercu jednej i drugiej bohaterki i trochę fakt, że one były dziewczynami, a nie mężczyzną i kobietą, był gdzieś na dalszym planie. To było mniej znaczące. Oczywiście ten wątek się pojawił, ale on nie był na pierwszym planie. W drugim sezonie ten nacisk się zmienia i to jest dla mnie duży minus.
Też mam wrażenie, że w ogóle postać Majki, która jest pokazana w pierwszym sezonie jako osoba, która nie jest do końca pogodzona ze swoją tożsamością, że nie wiemy tak naprawdę, jak ona wcześniej też funkcjonowała i czy to jest jej pierwsze wejście w relacje damsko-damskie. I tutaj też się właśnie uaktywnia w kontroli ten stereotyp o tym, że jak tego typu osoba jest w związku, to ona zdradza. I prędzej czy później tak się skłoni do mężczyzny. I trochę tak to jest pokazane. I ja nie wiem, czy ja nie przesadzam. I nie wiem, czy nie jestem wyczulona na to za bardzo. Ale drażniło mnie to.
Ja myślę też, że to jest coś, co jest dla mnie w odbiorze podobne do Euforii. To znaczy, że pierwszy sezon postawił tak wysoko poprzeczkę. I takie miałam duże oczekiwania wobec drugiego, że każde drobne uchybienie albo jedna rzecz, która właśnie nie jest tak dopracowana, albo wejście w takie kolejne, takie właśnie stereotypowe, ale też przez to przyznam szczerze też nudne, to znaczy sztampowe, bolą dużo bardziej. Więc ja bym też powiedziała, że ten drugi sezon to wciąż jest bardzo dobry serial i to się dobrze ogląda, tylko po prostu pierwszy jest dużo lepszy.
Niestety, i tak jak mówisz o tym, że są jakieś małe defekty, które przeszkadzają w odbiorze ogólnie rzecz biorąc dobrego serialu, tak powiem ci, że mi te defekty tak bardzo się skumulowały, że mam negatywne relacje i mam negatywne emocje związane z tym drugim sezonem, bo padają tam jakieś absolutnie głupie rzeczy w tych dialogach. Typu jedna przyjaciółka mówi do drugiej, pocieszając ją zresztą w bardzo trudnej życiowej sytuacji, że ty nie umiesz w żadne sytuacje. Albo, że główna bohaterka, Natalia, wiemy, że jej mama jest, wygląda na dość taką zamożną bizneswoman, która przychodzi na kolację wigilijną ze swoim dużo młodszym, zagranicznym kochankiem, a z drugiej strony i Natalia też mieszka w bardzo ładnym mieszkaniu i widać, że tam są jakieś pieniądze, a widzimy, że jej pracą jest bycie ochroniarką w jakimś wielkim sklepie budowlanym. I to wszystko wprowadza mnie w taką konfuzję, jako oglądam ten drugi sezon i pomimo tego, że ten serial jest w taki sposób zrobiony, że on nam rzeczywiście, tak jak ty powiedziałaś na początku, wrzuca różne wątki i mówi resztę sobie dośpiewajcie sami, tak tutaj jak próbuję sobie resztę dośpiewać sama, to mi nie pasuje puzzle do puzzla.
To widzisz, to na przykład ten wątek tego, że córka bogatej matki jest ochroniarką w jakimś sklepie budowlanym, jest dla mnie bardzo jasny. To znaczy dla mnie to był wątek i opowieść o tym, że Natalia decyduje się odciąć w jakiś sposób od oczekiwań i od jakiejś relacji z matką w wyniku jakiejś braku akceptacji, jakiegoś towarzyszenia, jakiejś takiej ułudy, która ta matka wokół siebie buduje i swoim życiem. I że ona nie chce pasować do jej idealnego życia. To znaczy, że ona nie chce być częścią tego, że tutaj piękna kobieta ma młodego kochanka, dużo pieniędzy oraz córkę, która osiąga ogromne sukcesy. Natalia często pokazuje, że ma takie oczekiwania i to, czego chce od niej rzeczywistość, daleko
od siebie to trzyma. Bardzo mi się podoba twoja interpretacja. Chyba się do niej przekonam, powiem ci. Ale jeszcze mam jeden argument i nie wiem, czy tak łatwo ci pójdzie już obronienie tej sceny, dlatego że uważam, że chyba ktoś z twórców tego serialu nie przemyślał, że dawanie piosenki Beaty Kozidrak w momencie, kiedy dwie główne bohaterki jadą na stację benzynową po alkohol i stan świadomości osoby kierującej naprawdę jest niepewny, jest nie na miejscu. To się nie powinno wydarzyć.
Wiesz co, a ja miałam z kolei taką intuicję, że to jest właśnie zrobione specjalnie i z premedytacją.
Nie, nie, znaczy jakby...
Ja nie wiem tego, nie wiem, musiałybyśmy... Tak, ale ja miałam poczucie, że to właśnie jest, że to jest zrobione specjalnie, z premedytacją i właśnie, że to jest po bandzie z drugiej strony, ale może kiedyś będziemy miały okazję Natalię Parzymis o to zapytać.
Mam wrażenie, że ty jesteś bardziej pozytywnie niż ja nastawiona do tego serialu. Ja jestem dużo bardziej krytyczna, a z drugiej strony żadna z nas nie chce tutaj teraz wyciągać sztyletów i ginąć za swoją opinię, więc one są może takie trochę niestabilne i rozchwiane, ale może to jest właśnie najlepsza rekomendacja dla słuchaczy i słuchaczek, że warto jest spojrzeć na ten serial, który zresztą nie trwa długo, bo naprawdę można go sobie spokojnie w godzinę obejrzeć i wyrobić sobie własne zdanie na ten temat.
Wiesz, ja jeszcze tylko dodam, że to jest jakaś forma jednak komedii romantycznej, a wiesz, że ja jednak do komedii romantycznych mam słabość i jednak na rynku komedii romantycznych polskich, to wiesz, to, że tak powiem, konkurencja nie jest mocna, nie jest.
Zdecydowanie nie jest. Serial Kontrola do obejrzenia na player.pl. Pierwszy sezon też można nadal zobaczyć na YouTubie.
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku i profil na Instagramie. Szkoda czasu, nazwę seriale.
Można też do nas pisać na seriale@tok.fm.
Do usłyszenia jak zawsze w czwartek na tok.fm.pl oraz w soboty po 18 na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.